Michał Sowiński, to jest audycja Dobre Książki, a dziś będziemy rozmawiać o książce, która zdobyła w zeszłym roku Międzynarodową Nagrodę Bookera, czyli o powieści Ciało Davida Szoloja, autora o bardzo ciekawej biografii, pochodzącego z Węgier, żyjącego w Wielkiej Brytanii, urodzonego w Kanadzie, mieszkającego przez długi czas w Libanie, dziś mieszka w Austrii. Jest to pisarz wybitnie międzynarodowy, więc ta nagroda, Międzynarodowa Nagroda Bookera tutaj wyjątkowo do niego pasuje. Też ta biografia ma duże znaczenie dla jego pisania, bo jego bohaterowie często odbijają te elementy biografii autora, powielają jego schematy życiowe i też opowiadają coś ciekawego o nim samym na pewno. A o książce Szoloja będę rozmawiał z Marcinem Wilkiem, pisarzem, dziennikarzem, krytykiem literackim. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Zacząłbym chyba od głównego bohatera tej powieści, Isztana, którego właśnie ciężko złapać dobrze, mam wrażenie. Ciężko go polubić, myślę, na początku przynajmniej, ale w ogóle też ciężko go jakoś uchwycić sensownie, bo ono się nam wymyka. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, że od początku jest taki tajemniczy, to nie jest to słowo, on się właśnie wymyka.
Tak, zanim zacznę coś mówić, to może zróbmy takie ostrzeżenie dla słuchających, że będziemy pewnie bardzo dużo spoilerować, ale w taki sposób, który zarazem mam nadzieję, mam wrażenie, nie wiem, czy podzielasz ze mną ten pogląd, nie zepsuje też jakby pewnej satysfakcji płynącej z czytania ciała. Mówię o satysfakcji, bo przyjemność jest takim słowem tutaj dosyć kontrowersyjnym ze względu na jakby poziomy, na które wznosi nas, jeśli chodzi o taką, o świat przedstawiony autor. Ale ty pytasz o bohatera i mówisz o tym, że jakby na początku było, jak rozumiem, tobie trudno go polubić, a ja sobie o nim myślałem od początku bardziej ze współczuciem, bo poznałem go jako nastolatka, w zasadzie chłopaka, który zostaje wystawiony na taką dorosłą próbę, nadużyty w zasadzie przez dorosłą kobietę. No i jest w sytuacji dosyć w zasadzie na początku traumatyzującej. I od razu rozgrywa się taka sytuacja, która też się dzieje w głowie czytającego, to znaczy jak traktować takiego bohatera, czy jako pewnego rodzaju konstrukcję literacką i masz od razu taką świadomość, że to będzie pewnego rodzaju właśnie postać, która od razu jest wrzucona w jakiś taki kontekst i trudne sprawy, bo to mi przychodziło do głowy, co się w ogóle z tym bohaterem dzieje, że mamy taki wrzut naprawdę dosyć ostry, gęsty i zaczyna się od jak takich klasycznych w kinie gatunkowym, od takiego dużego, grubego wejścia. I to jest taka druga ścieżka, którą można podążać. Obiema tymi ścieżkami równolegle jakoś też ja podążałem, czytając tę książkę. Czy jednak traktować go od razu jako człowieka, którego pewnego konstrukcję psychiczną buduje dosyć świadomie poprzez przerastanie różnych okoliczności, też o naturze takiej psychologicznej, mocno psychologicznej, sprawdzającej go. Zresztą powiedziałem to nawet przy okazji postaci, że to jest trauma sytuacja. Więc czego traktować jako pewnego rodzaju właśnie osobowość kształtowaną przez te okoliczności, które się wydarzają. I to jest taka, mogę to powiedzieć, że są we mnie dwa wilki trochę, że właśnie jeden wilk sprawia, że sobie myślę, o, autor, i tak później się dzieje w trakcie, o, autor znowu wystawia na próbę, znowu jakoś przystawia do jakichś różnych sytuacji, bo w tej książce bardzo dużo się dzieje. Tego bohatera poznajemy, jak jest nastolatkiem i zostaje nadużyty przez swoją sąsiadkę, co powiedziałem, seksualnie. No, ale potem zostaje też wystawiony bardzo szybko na kolejną próbę. Nie widzimy jej, bo też Szalej robi to w taki sposób, że bardzo dużo rzeczy się rozgrywa trochę jakby za sceną. Chociaż to jest też dziwne bardzo, bo jak czytasz, to myślisz, że wszystko masz jakby przed swoimi oczyma i że jesteś w pewien sposób, te wszystkie sceny traumatyzujące są przed twoimi oczyma, ale myślę tutaj o tej drugiej traumie, która wydaje mi się kładzie się dosyć dużym cieniem, choć też pytanie jest, czy on już był otwarty na tą traumę, czy dopiero to wydarzenie go otworzyło na kolejne traumy. To jest taka kolejna niejednoznaczność. To znaczy o tym, że jako obywatel Węgier został wysłany na wojnę w Iraku i to jest dosyć traumatyzujące. Nie wiemy. Wiemy, powiedzmy, trochę z takich jakichś powidoków, co się tam mogło dziać, plus mamy jakąś ogólną wiedzę, jak wygląda trauma w przypadku kogoś, kto jest zmuszony do zabijania. No ale to są takie dwie rzeczy, które dostajemy na początku, które właśnie no, z jednej strony są takim testem postaci literackiej totalnie, a z drugiej strony, no jakoś nam profilują osobowość. I to są takie dwie ścieżki, dwa wilki i one się cały czas jakoś uruchamiają. I w związku z tym, jak ty mówisz, jak rozumiem, trochę w trybie takiej tezy, że ciężko go polubić na początku, to ja sobie o nim myślę rzeczywiście jako o takiej postaci, która od razu bardzo magnetyzuje, bardzo przyciąga uwagę i tak podwójnie. Po pierwsze z perspektywy, jak się udało temu autorowi stworzyć taką postać i w zasadzie trzymać to napięcie, jak to jest literacko zrobione i to się wyjaśnia, jak sobie później czytamy tę książkę. I to jest pierwsza ścieżka. A druga ścieżka, no to jest taka, co w ogóle można z taką postacią, z takim człowiekiem zrobić. I ta druga ścieżka, no to wzbudza rozmaite właśnie emocje. I z jednej strony pewnego rodzaju taką niechęć, dystans, taki też opór czytelniczy w postaci, co ty człowieku robisz, dlaczego nie podejmiesz przede wszystkim jakiejś decyzji, dlaczego później nie weźmiesz odpowiedzialności za różne rzeczy, ale też ogromnego współczucia, jeśli iść tą ścieżką traumatyczną.
Tak, to prawda. Dużo, dużo tu wątków poruszyłeś. Mam nadzieję, że wrócimy do większości przynajmniej z nich. Ale jeszcze bym dorzucił, że to jest człowiek niewielu słów. To taka jest charakterystyczna jego cecha, że on porozumiewa się ze światem, no może nie monosylabami, ale raczej zdaniami typu dobrze, nie wiem, okej, w porządku. I to jest też charakterystyczne dla niego. Tak. I wydaje mi się, że to, o czym mówisz, ten dystans, ja bym zaryzykował taką interpretację, że być może on tak jest tam pokazywany przez Szoloja w ten taki właśnie mocno zdystansowany sposób, bo on sam niewiele rozumie z tego, co się z nim dzieje, albo przynajmniej inaczej nie umie tego nazwać w odpowiedni sposób. I być może taki dystans poznał. To jest taka, mówię, hipoteza pewna interpretacyjna. I że on, no właśnie nie brakuje mu takiego, brakuje albo nie chce go używać, od języka do opisu własnej narracji, takiego budowania właśnie swojej opowieści o swoim życiu. My go zawsze obserwujemy, jak mu się rzeczy jakby przydarzają. On jakby sobie istnieje w tym świecie i tam się rzeczy dzieją wokół niego i właściwie, tak jak mówiłeś, nie podejmuje decyzji, nie wykazuje się jakąś inicjatywą szczególną, a dzieją się z nim rzeczy no, takie spektakularne, in plus, in minus.
Tak, to się potem wyjaśnia, ale bardzo ciekawe, że powiedziałeś o tym języku. Oczywiście to jest coś, co się czytającym od razu bardzo rzuca w oczy i taka coś, co w recenzjach powtarza się jako taki gest minimalistyczny autora, co najlepiej chyba ilustrują dialogi, które czasem się rozgrywają poprzez wymianę pojedynczych słów. Co ciekawe, to się nie tylko dzieje w przypadku głównego bohatera, ale także inni bohaterowie są w tym sensie takimi no, dosyć powściągliwymi, jeśli chodzi o
nic się nie dzieje w tych dialogach. Te dialogi czasami ciągną się przez kilka stron i tak. Nic z nich nie wynika w takim sensie fabularnym najczęściej. One są po coś innego, mam wrażenie.
No, ale teraz właśnie pytanie znowu, do którego ja sobie powrócę, czy do tych dwóch test. Czy to jest robione w celu literackim? Czy to jest robione w celu skłonienia nas do tego, by dołożyć pewnego kontekstu, którego w wyniku, co też jest oczywiście, tego się nie da rozdzielić, co też jest zrobione literacko, którego nam brakuje, czyli jakby dopowiedzenia sobie tych różnych rzeczy, które de facto, i to jest moim zdaniem coś, tu ding, ding, pierwsza pochwała dla autora, co sprawia, że myślę, że ta książka budzi tak dużo pozytywnych emocji, że dostaje nagrody i że w gruncie rzeczy jest dyskutowana na różne sposoby i otwiera bardzo mocno. Wiem to, bo też przeglądałem sobie rozmaitego rodzaju recenzje pisane, co jest ważne, z perspektyw różnych kultur, różnych miejsc geograficznych, jak bardzo dużo otwierała i mi się wydaje, że ta książka właśnie ma w sobie ten konstrukt literacki, nie tylko w dialogach widać go najmocniej, ten konstrukt minimalistyczny, ale on także w sposobie opowiadania, budowania narracji się też pojawia. On jest taki z jednej strony bardzo, powiedzielibyśmy, konkretny, jakoś wrzucający w pewne określone konteksty. Możemy opowiedzieć o tym bohaterze, ile ma lat, że pochodzi z Europy Wschodniej i to ma znaczenie, że jest z klasy niższej i to ma znaczenie z jego później awans społeczny i to w zasadzie jak ten awans jest cały czas taki warunkowany, my do końca nie potrafimy rozstrzygnąć, to są znowu spoilery, czy to jest awans, czy jest warunkowany przez jego pewnego rodzaju ograniczenia natury takiej osobowościowej, psychologicznej, czy jednak przez to, że świat go wypycha mocami tam, no, w pewnym momencie też jego przybranego syna, a w zasadzie jego prawników. Nic dobrego o prawnikach w tej książce nie ma zresztą. Więc jest coś takiego, że to jest taki świat z konkretem, a z drugiej strony taki świat, który jest pewnego rodzaju jakąś tylko architekturą rzeczywistości, takim ledwie szkicem, w którym możesz sobie dołożyć różne rzeczy i w momencie, kiedy sobie je dokładasz, konkretyzujesz, domalowujesz, tak naprawdę wiele dowiadujesz się o swoich dyspozycjach. I to jest, moim zdaniem, właśnie to jest to coś bardzo takiego, no, powiedziałbym sprytne, to nie do końca dobre słowo, ale może dobra jest ambiwalencja tego słowa, że jest pewnego rodzaju taki spryt w literaturze, bo on jakoś nas też otwiera na różne rzeczy. I jeszcze jedną rzecz a propos języka, bo sobie zapomnę, jak o tym powiedziałeś, a o tym myślałem też, jak czytałem. Ja nie znam oryginału, ja tylko czytałem po polsku, ale czytałem recenzje anglojęzyczne i tam było trochę cytatów. I myślę sobie, że też ten minimalistyczny język mógł być... przetłumaczyła Dobromiła Jankowska tę książkę, nie wiem,
tak,
czy
właśnie zapomniałeś na początku, a bardzo tak, świetne tłumaczenie.
Więc ona musiała sobie wymyślić, jak na przykład te pojedyncze frazy, które są takiego rodzaju, jakby to nazwać, taką pasywną zgodą, takie dobrze, tak, okej, okay, które jest wypowiadane naprawdę kilkaset razy w tej książce przez głównego bohatera, które jest takim sygnałem, że idziemy w to, jakby płyńmy z prądem. Jak ono jest i niewinne, i zarazem jak tykająca bomba, jest coś w tych pojedynczych słowach. Więc ten minimalizm, on jest taki bardzo zwodniczy i ten język jest taki też, no uważam, że to jest pewnego rodzaju też, no takie mistrzostwo literackie. Chociaż, nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie, bardzo szczerze, będąc teraz bardzo szczerym z państwem i z tobą, ja sobie czasem myślałem, czy to nie jest pewnego rodzaju taki jakby przerzucenie odpowiedzialności za konstrukcję rzeczywistości na czytelników? Czy to nie jest taki rodzaj, zwłaszcza, że konstrukcja tego bohatera, ale też w ogóle konstrukcja tej fabuły, pod koniec to się wyjaśnia, opiera się na takim założeniu, że spojrzenie innych dopiero nadaje znaczenia, kim jestem, prawda? I trochę też jest zrobiona ta literatura w ten sposób. Ja to też mówię, znając inne poprzednie książki Shelleya, które są takie właśnie też na swój sposób minimalistyczne. One są bardziej małymi prozami, opowiadaniami. Ta książka też, gdyby ją pokroić, to ona się skleja oczywiście w całą fabułę, powieść, ale można ją pokroić na pojedyncze opowiadania i one spokojnie się wybronią. Więc czy to nie jest też taki rodzaj pułapki na nas zarzucony przez autora, no znowu sprytnej, na zasadzie ja wam tutaj podrzucam pewnego rodzaju puzzle, które są dosyć precyzyjnie przycięte, no a wy teraz złóżcie. Możecie je zrobić to na wiele różnych sposobów.
Tak mi się wydaje, że to jest bardzo celowe i to jest bardzo konsekwentnie zrobione przez w całej powieści. Ja bym tutaj właśnie przede wszystkim podkreślił tą eliptyczną strukturę fabularną. Minimalizm to swoją drogą, ale ta eliptyczność mi się wydaje szczególnie ważna, bo tak jak mówiłeś wcześniej, nie tych najważniejszych wydarzeń i tych traumatycznych, ale nie tylko traumatycznych, tych takich także bardzo szczęśliwych, na przykład narodziny dziecka, prawda, takie rzeczy. One też są wycięte jakby. Mamy tylko jakby takie, wydawałoby się, mało istotne sceny takie gdzieś pomiędzy, takie, że coś, to nie są fabularnie jakieś spektakularne często sceny, nie? I tam są raczej właśnie takie grząskie, grzęźniemy w jakichś dialogach, które nie mają sensu i tak dalej. No i ja sobie tak myślałem właśnie, bo często się mówi o tej traumie przy okazji właśnie tej powieści, w ogóle pisarstwa Shelleya, ale wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze może nawet trochę więcej, bo on robi tak, że ten nasz bohater, on jest jakby wyobcowany trochę ze swojego życia, w tym sensie, że on nie umie, a przez to narrator nie umie nam może opowiedzieć o tych najważniejszych punktach wezłowych jego życia, rozumianej właśnie jako opowieść, jako narracja. I my dostajemy tylko to, co jest jakby w środku, a to, co jest najważniejsze, i być może to jest jakaś diagnoza takiej kondycji człowieka właśnie wyobcowanego od samego siebie, nie? Mm. Jeżeli traumę potraktujemy tak szeroko, trochę jako właśnie taki rodzaj wyobcowania z samego siebie, że nie mamy dostępu do właśnie własnych emocji, tak. I tych dobrych, i tych złych, bo to jest jakby, to często działa w dwie strony.
Tak.
I być może właśnie to ten nasz bohater to jest kimś takim, nie? Że my faktycznie nie widzimy go ani razu oczami narratora, w sensie narrator nic tam właściwie nie mówi o nim, prawie takiego, że co się dzieje w jego głowie, albo co on czuje. On się zawsze odbija w oczach innych ludzi, innych bohaterów powieści, albo w tych dialogach takich właśnie szczątkowych, gdzieś tam się coś rysuje, ale to są właśnie takie echa i powidoki trochę tak naprawdę tego, co się dzieje w nim. No i to jest chyba właśnie, wydaje mi się, że to, czy jakoś ten trop mnie kusi, żeby tak czytać tę książkę. I ona wtedy się ustawia właśnie taką opowieść o tym konkretnym człowieku, o jego życiu, ale też ja bym tutaj widział taką szerszą diagnozę w ogóle pewnej formy istnienia w świecie, takiego właśnie wyobcowania, takiego nigdy nie bycia u siebie, nigdy nie bycia samemu ze sobą w takim jakimś, powiedzmy, komitywie, czy jakimś, wiesz. Nie wiem, czy nie jest daleko idę, ale jakoś kusi mnie.
To jest dosyć ciekawe i ja też między innymi w tych recenzjach to się dosyć powtarza, to takie u ciebie nie tylko, bo ty idziesz, wychodzisz poza traumę, ale ten punkt wyjścia traumatyczny i ta teza o tym, że ten autor, powiedzmy, nie rozumie, on cały czas jest taki jakby, żeby przeżyć, jakby jest odcięty od emocji, od ciała właśnie, nie? Bo to też, jakby to też kusi ze względu na
albo
to,
albo jest zamknięty w ciele, to też można by tak może...
Tak, albo też jest jakby niewolnikiem jakby też swojej sytuacji. Też sobie tak o tym myślę często i dosyć lubię, to dziwnie zabrzmi i kontrowersyjnie, ale lubię jakby w kategoriach traumatycznych myśleć o świecie. Być może jesteśmy rzeczywiście w takim momencie w ogóle kondycji, że jesteśmy jakoś oddzieleni, że wchodzimy w rolę, bo to też jest o tym, że potrzebujemy pewne rzeczy omówić. Zwłaszcza to jest o tyle jakby... o tyle się sprawdza i o tyle może być, poza oczywiście ważnymi naszymi jakby intuicjami, o tyle może mieć znaczenie, że też w tej książce wprost pojawia się wątek terapii. No też takich...
Że kilkukrotnie różnych.
Kilkukrotnie, nie? Tak. I takiego w zasadzie nieudanego też procesu, przez który no, jest jakoś zakłócony. Mamy też takie odwołania, jak mówiłem konkretnie, do pandemii, do tego, do tego przeklętego komunikowania się przez Zoomy i tej naszej nieporęczności wobec techniki i tak dalej, i tak dalej. Ale jest tam i też takie, powiedzmy, bardziej subtelne aluzje do tego procesu terapeutycznego pojawiają się też w dialogach i w wypowiedziach, bo no i to jest właśnie też z mojej strony taka polemika, czy rzeczywiście ten bohater mało mówi, czy my musimy sobie dopisywać, bo on w gruncie, zwłaszcza pod koniec, zaczyna sporo mówić, sporo widzieć. Oczywiście robi to oczami narratora, ale możemy podejrzewać, że coś do niego dociera, że zwłaszcza kiedy, to byśmy powiedzieli dzisiaj mindfulness, kiedy on zaczyna dostrzegać te liście, widzi, co się dzieje wokół niego w parku, zaczyna mieć świadomość rzeczywistości, no to zaczyna płakać, no mówiłem spoilery, przepraszam, to naprawdę na targu już to się pod koniec dzieje, może nie będę mówił wszystkiego, ale wiesz, o co chodzi.
Tak.
Czyli coś się w nim przełamuje. Oczywiście musi doświadczyć wtedy czegoś też bardzo potwornego i tutaj są kolejne spoilery, bo traci wszystko, absolutnie wszystko. No więc, ale też zaczyna podejmować decyzje, prawda? Nie zgadza się na awans w pracy. To naprawdę już opowiadam teraz o końcówce, ale wracając trochę wcześniej, jeszcze kilkadziesiąt stron wcześniej, tam się pojawia takie zdanie, to jest chyba przy okazji, nie wiem, czy pamiętasz, jest taka sytuacja, na pewno pamiętasz, jest taka sytuacja z jego synem, z Helen, z Jakobem chyba, jeśli dobrze pamiętam, i on ma problemy w szkole. I jest taka sytuacja między ojcem a synem i trzeba o tym porozmawiać. Ojciec jest za tym, żeby matka mówi, że trzeba syna wydobyć z tej takiej sytuacji, wystawiania go na kolejną traumę. Ojciec mówi, że musi to wytrzymać i to już jest takie, no właśnie, co to znaczy wytrzymać, tak, to już jest jakby taki, nie pierwszy, tylko kolejny sygnał, bo pierwszy to jest wtedy, kiedy jego przybrany syn mówi, że jest, że István jest reprezentantem toksycznej męskości, a ten drugi sygnał, który już wypływa od niego, to jest taki, w którym on próbuje porozmawiać z tym synem, zbliża się, rozmawia, to jest bardzo jakby z procesu traumy i takich doświadczeń trudnych. I on to chyba mówi wprost, że wypowiedzenie czegoś na głos może sprawić, że to coś zacznie być ważne. Tak. I to jest taki moment, że tak sobie, o wow. Tak. On to oczywiście mówi, bo to też jest cały majstersztyk tej książki, że dużo takich rzeczy pojawia się, tak jak ty powiedziałeś, tak trochę jakby przy okazji. Ale on to mówi i wtedy mam takie stop. Zaraz, to musimy teraz sprawdzić, czy to nie jest powiedziane jako pewnego rodzaju, w książce jako pewnego rodzaju klucz do bohatera. I czy przez wypowiedzenie tego bohater w pewien sposób nie dodaje, czy narrator nie dodaje większej wagi do tego, co się dzieje z bohaterem. Bo jakby wypowiadając, że pewne rzeczy niewypowiedziane są ważniejsze, on nie wypowiada tych rzeczy, to znaczy, że te rzeczy są ważne. I tu następuje znowu taki moment, w którym dwa wilki się biją i sobie myślą, czy to jest robione po to, żeby pokazać, jak literacko można skonstruować bohatera, czy po to jednak, żeby uruchomić coś w tobie jako osobie czytającej, która sobie która sobie myśli, jak wygląda samopoznanie. I to jest, i tutaj się otwiera ta ścieżka, o której ty mówisz, to znaczy o tym, że jest to też pewnego rodzaju książka o kondycji współczesnego człowieka, jeśli dobrze zrozumiałem.
Tak, tak bym to tak szeroko i to tak może górnolotnie brzmi, ale wydaje mi się, że to jest też ten Booker wydaje mi się pod tym względem trafiony, bo to jest właśnie, tak jak mówiłem na początku, ta międzynarodowość wydaje mi się tutaj o tyle ciekawa, że to nie jest taka łatka, tylko że to jest taki obywatel świata, tylko on faktycznie chwyta jakieś takie problemy, czy też diagnozuje pewne sytuacje dość charakterystyczne dla w ogóle chyba naszej zachodniej tutaj powiedzmy cywilizacji, nie? Tej europejsko-amerykańsko jakiejś tam. Ale to tak na marginesie. Ważniejsze wydaje mi się, że...
Przepraszam, jeszcze ci wejdę. Myślę, że to i na marginesie, i nie na marginesie, bo to też jednak jest ważne, bo jakby... ten kontekst, on się wydaje takim kontekstem bardzo globalnym, zwłaszcza, że jest zderzenie tego wschodu z zachodem, ale rzeczywiście i to, co ty powiedziałeś, ma, myślę, duże znaczenie, że to się dzieje w określonej, jednak dosyć zamkniętej, powiedzielibyśmy, banieczce możliwych wydarzeń i konfiguracji ludzkich. Nie ma na przykład, powiem teraz to, trochę wcielając się w adwokata globalnego południa, nie ma tutaj kolorowych ludzi.
Tak.
Czytałem sobie, jest bardzo ważny też wątek psi, czyli jakby relacji międzygatunkowych. No bardzo ważny, on jakoś też coś sygnalizuje, moim zdaniem też nie bez znaczenia jest, że on się pojawia, że on jest porażką w pewnym sensie. No, nawet można powiedzieć dużą, bo to jakby jest związane też z tym ukochanym synem, to jest pomysł ukochanego syna. On w zasadzie nigdy nie zostaje zrealizowany, żeby mieć psa. Takim pytaniem też, które się otwiera, dlaczego to ma być pies rasowy. Też się dzieje w określonym kontekście, takim klasowym oczywiście. Ten Jakob jest dzieckiem jednak w uprzywilejowanym kontekście. Nasz bohater ciągle niesie w sobie jednak to DNA dziecka na dorobku, dziecka, którego sytuacja, chociaż jest dorosłym człowiekiem, no ale mówimy o procesie terapeutycznym, no to dziecko się w nim aktualizuje w wyniku różnych wydarzeń. Czyli człowieka, który ma taką tożsamość, no jednak kogoś z marginesu. Więc ten kontekst, który wydaje się dosyć globalny, on jest jednak jakoś zamknięty do świata zachodniego, co jakby mówię o tym, bo ty mówiłeś o Bookerze, że to jest też dosyć ciekawe, bo to jest jakby, i to by się, tutaj można by znowu wrócić do tej koncepcji tego, na ile to jest opowieść o współczesnym świecie, że to jest być może opowieść o też porażkach takich, to znowu użyję, to bardziej literacka metafora niż cokolwiek konkretnego, ale pewnego rodzaju taka o geopolitycznej porażce, prawda? I tak, o takim nieudanym projekcie pewnego rodzaju wspólnoty, której nie ma.
Tak, ta geopolityka jest tutaj szalenie ważna i to też wynika pewnie w dużym stopniu z tego jego nawet nie podwójnego, tylko w ogóle wielorakiego pochodzenia. Matka była jest Kanadyjką, ojciec jest Węgrem i on opisuje tak trochę mimochodem, jakby kreśląc tak kilkoma ruchami niemalże pędzla to tło takie geopolityczne, czyli to rozszerzanie się Unii Europejskiej na wschód. I wydaje mi się, że to też jest bardzo fajnie pokazane, bo my z polskiej perspektywy, ta książka jest bardzo polska też w wielu kwestiach, nie? Jakby no doświadczenie emigracji na Wyspy Brytyjskie właśnie w okolicach powiedzmy połowy pierwszej dekady XXI wieku, bardzo bliskie też polskiej kulturze. Jego biografia, czy się żywot głównego bohatera do pewnego momentu oczywiście przypomina dość taki standardowy koleje losu emigranta właśnie z Europy, tej środkowo wschodniej do Wielkiej Brytanii. Czyli no, praca gdzieś tam na bramce jako ochroniarz, prawda, jakieś takie proste fizyczne prace, problemy z językiem, problemy z adaptacją do nowego miejsca, samotność, trochę nostalgia i tak dalej, i tak dalej. Cały taki szereg problemów ciągle chyba jeszcze mało opisanych, mam wrażenie, w literaturze.
Tak. I przyjeżdżające, bo to też jest ta niepokojąca postać taka, to jest taka w zasadzie antyczna jakby, jak z jakiegoś dramatu antycznego, że ta matka, która przyjeżdża która przypomina o losie w zasadzie, nie? I to też jest pewnego rodzaju, no w zasadzie To jest bardzo ciekawe. Tam bardzo dużo jest takich rzeczy jakby... To też jest właśnie chyba majstersztyk tej powieści, że bardzo dużo rzeczy jest takich, wydaje się, marginalnych, które jak przypatrzysz się przez ich pryzmat i zaczniesz czytać bohaterów innych, no to one się wydają mieć znaczenie. Tak myślę o tej...
Co jest chyba najlepsza definicja minimalizmu, jaką bym tutaj chyba zastosował, to jest właśnie taka, że tam nie ma pustych przebiegów, wbrew pozorom. W sensie każdy szczegół jest bardzo istotny u niego. To jest tak, że coś, co się wydaje takim zupełnym trzecim planem tłem, tam wciąż to wszystko się składa na bardzo taką wielowątkową, złożoną, nieoczywistą, nie poddającą się łatwej interpretacji, jakby opowieść o pewnym człowieku, który doświadczył tego, czego doświadczył i to go ukształtowało, tak jak go ukształtowało. No i ten właśnie wątek ten wschodnioeuropejski, środkowo-wschodnioeuropejski, bliski właśnie polskim czytelnikom chyba, ale też właśnie pokazane z takiej, ta dwoistość mnie tak właśnie chyba urzekła i zafascynowała w tej powieści, no bo ojciec Węgier, matka Kanadyjka, no i ona trochę tak to wyglądają te relacje też w tej powieści, że mamy tę Brytyjkę, z którą on później jakby ma też kolejne dziecko i tam te relacje, tam są jakieś taki, oczywiście w jakimś taki ukośny sposób, ale odbite jakby historie z jego własnego życia, ewidentnie. Tak, czy w takim sensie,
tak
że... Tak myślę, że chodzi o, nie, że jest jego życia bezpośrednio, chodzi o to, że pewne doświadczenia takie, że to jednocześnie jest perspektywa anglosasko-węgierska. I tam się przeplata. Nie ma jakby jednego, nie ma tego jednego, jednego jakiegoś takiego ustalonego punktu widzenia. Raczej jest tak, że w zależności od tego, jak akurat się dzieje fabuła, z jakiej perspektywy patrzymy na to wszystko, tak się to zmienia. Takie miałem wrażenie, że to jest właśnie taka też, no taka właściwość właśnie takich ludzi jak Szolej, którzy no mają te skomplikowane tożsamości, też takie kulturowe i to fajnie widać właśnie potrafi to świetnie przekuć właśnie na literaturę. To jest...
Taka patchworkowa tożsamość trochę. A z drugiej strony to jakby widać i to można rozłożyć, tak jak teraz to opowiedziałeś, jakoś uporządkować. A z drugiej strony to wcale nie znaczy oczywiście, że to determinuje, ale to nie determinuje wszystkiego.
Nie, oczywiście.
Nie, no bo jednak no tutaj jakby osobny, to jest osobny wątek, jaką rolę w jego życiu spełnią dwie takie moce, powiedzmy, no takie zwierzęce, przypominając o tym, że jest zwierzęce, czyli myślę o przemocy i o seksie. To są takie dwa narzędzia, które...
Śmiertelność też chyba, też taka w ogóle, że śmierć też taka się tam unosi gdzieś nad nim.
Czyli to są takie narzędzia, które jakby rzeczywiście on im ulega w pewien sposób. I teraz jak to jest, jak to się rozgrywa w kontekście, bo to jest dosyć ciekawe. On, no, ta pierwsza sytuacja, jak powiedziałem, jest uwiedziony, jest nadużyty, bo jest nastolatkiem. Chociaż rzeczywiście też stara się jakoś, no, my do końca nie wiemy, bo to też jest tak napisane, jakoś przejąć taką sprawczość jakby nad tym. Ale potem...
Są ten magia tych niedopowiedzeń właśnie, Szolaja, tak, że nie do końca nigdy się tak, nie da przyszpilić
tak,
tego.
Tak, ale myślę tutaj, bo to powiedział i o tym chcę powiedzieć, że jakby każdy jego związek z kobietą, to jest taki związek z kobietą, która teraz sobie próbuje przeskanować, ale one wszystkie miały mężów.
Tak.
One były jakoś związane.
One wszystkie projektują jakąś swoją fantazję na niego, której on jako taka trochę biała kartka w pewnym sensie w wielu relacjach,
tak,
jest podatny, jest wdzięcznym jakby modelem, na którym można jakby rozpiąć swoje różne fantazje, jakieś...
Trochę tak, ale sam też dokłada, bo jest taka scena przecież, zwłaszcza przy Helen, która jest chyba jako taką największą miłością, możemy powiedzieć, nie? I to chciałem o Helen powiedzieć, dlatego, że to właśnie idzie w poprzek, no bo tutaj jest różnica dosyć drastyczna, jeśli chodzi o klasę, tak. różne rzeczy. Helen jest młodszą o 20 lat, żoną potentata szwedzkiego, już mającą syna, później są komplikacje i tak dalej. I ich romans się zaczyna jeszcze wtedy, kiedy ona jest w związku, kiedy ten mąż żyje. Później się oczywiście bardzo dużo rzeczy komplikuje, ale ona jest innego świata totalnie niż on. Później się pojawiają też te historie z koleżankami, artystkami. Też bardzo, bardzo urocze w ogóle są artyści przedstawieni. Też tak. Trochę też widać, że to jest, że to nie jest, że to nie jest Europa Wschodnia, w której artyści są zakupywani przez, chociaż może nie, może to też jest
sztuka przegnięta już taki ten turbokapitalizm.
Turbokapitalizm, jego. Tak, ale to jest to też fantastycznie się czytało te fragmenty. No w każdym razie on jest takim człowiekiem, który ulega tym mocom. Tutaj myślę o seksie i w zasadzie zawsze się temu poddaje, to jest zawsze silniejsze i też przemoc i to tak naprawdę sprawia, że on, to też mówię w trybie tezy, że on nigdy nie może się jakoś ucylizować, nigdy nie może przejść na ten poziom. No.
Zawsze nie na miejscu. Może właśnie idąc tropem tego, co mówisz, że ta pierwsza, trauma, to nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale to właśnie to pierwsze takie dziwne, krzywe doświadczenie jakby wejścia w seksualność, cielesność, dorosłość. Takie, nie chodzi mi, że nienormalne, bo ja to nie to słowo, ale chodzi o to, że jest takie, dziwaczne trochę, nie, nietypowe, jak na przeciwieństwie do jego rówieśników. I ona jakoś tak ustawia, że wszystkie te jego relacje zaczynają być takie przesunięte właśnie. Zawsze się jakoś jakby nie na miejscu w nich jest. Nie czuję się przynajmniej w takim, nie do końca wie, jak się poziomować względem, powiedzmy, rzeczywistości. Jakby ma taką rozchwianą taką kalibrację, tak bym to chyba mówił.
Tak, to myślę, że bardzo dobre określenie, chociaż też chcę powiedzieć, że on jakoś sobie pewne rzeczy dopisuje, dorysowuje. No właśnie jak przy Helen się dzieje, nie? Jest taka scena, kiedy to się chyba na saunie dzieje, kiedy on sobie wyobraża, i to też jest dosyć ciekawe z perspektywy tego, jak ten autor, czy w ogóle jak bohaterowie są u Szeleja zbudowani jako takie marionetki obserwowane z zewnątrz. To znaczy Helen, po 22 masz program?
Będzie. Jest już
dobrze,
późno.
Dobrze. Bo Helen jest bardziej wtedy bardziej powiedzmy, postaram się jak najmniej mówić, bardziej mu się wydaje atrakcyjna wtedy, kiedy jest pod obstrzałem innych spojrzeń. To jest takie...
Takie zanurzenie, wiesz, spojrzenie innego, nie? I jakby pożądanie poprzez właśnie takie zapośrednictwo.
Tak, ale to jest bardzo z poziomu takiego kinkowego, powiedzielibyśmy, nie? Jako pewnego rodzaju jednak spoza dopuszczalnych, powiedzmy, moralnie, czy oczekiwań, takich średnich oczekiwań społecznych. I trochę dzieje się takich rzeczy, a powiedziałbym nawet, że ten narrator ujawnia nam bardzo dużo takich momentów, w których dużo takich rzeczy się dzieje. Czy sceny wspólnej masturbacji nastolatków znowu, które są opisane tak właśnie w trzech akapitach, jak to uszaleje, ale zaczynasz się zastanawiać nad tym, jak on został ukształtowany. I wtedy rzeczywiście nagle się okazuje, że ten chłopaczek, którego poznaliśmy i się wydawał taki w ogóle, że nic od niego nie zależy, że on nie podejmuje żadnych decyzji, że to nie jest tak, że on bardzo dużo rzeczy chowa ze sobą, że on po prostu dużo wie, ale my do tego nie mamy dostępu. Nie mamy dostępu dlatego, że on sam do tego nie ma dostępu, ale to, i to jest bardzo traumatyczne. To, że on nie ma dostępu, nie znaczy, że nie działa, tak? Podświadomość to po prostu nim kieruje.
Jest też taki wątek, który tu już trochę gdzieś się pojawił u nas, ale chciałbym, żeby on wybrzmiał, bo wydaje mi się, że nieczęsto przynajmniej krytycy zwracali na niego uwagę, albo przynajmniej niewystarczającą uwagę moim zdaniem, czyli wątek ojcostwa w tej książce. Po pierwsze, brak ojca samego bohatera, nic o nim faktycznie nie wiemy, nie ma go, jest całkowicie nieobecną postacią, co jest bardzo znaczące dla jego rozwoju w ogóle. Nie ma, jeżeli mówimy o, powiedzmy, o tych modelach męskości, kryzysach męskości pewnych, no to, to jest kluczowe, że właśnie on nie ma żadnego wzorca takiego męskości jakby wyniesionego z domu, to jedno, a dwa, jak on sam zostaje ojcem. I wydaje mi się, taka strasznie przejmująca jest ta scena, w której on próbuje się komunikować z tym swoim synem, który ma problemy i no, bardzo świadomie i literacko, stylistycznie Szolej pokazuje nam, że on mówi, ten syn mówi do niego tak samo, jak on wcześniej się komunikował. To jest ten sam taki jałowy, pusty język, który niczego nie komunikuje, nie przedziera się przez żadne te takie pancerne jakieś osłony. I on czuje... Czuć tam taką bezradność, taką właśnie poruszającą, taką, że właśnie chciałby, ale no nie wie jak. I ten syn też w sumie nie wie jak. I teraz pytanie, kto, jak przełamać ten taki zaklęty krąg no nieumiejętności komunikowania się między mężczyznami, powiedzmy, nie? W sensie między na przykład ojcem i synem. I to jest jakiś taki też duży temat chyba tej książki.
Tak, tak, mi się wydaje, że tak. To znaczy na pewno to jest taki świetny, duży klucz, to znaczy ja bym go jeszcze poszerzył i nazwał jako kryzys męskości rzeczywiście taki. W czym się mieści ojcostwo, ale mieszczą się też relacje między mężczyznami. W tym sensie to jest bardzo też takie do genderowego rozebrania i tutaj też przydałaby się jakaś interpretacja no właśnie tej wspólnej masturbacji, bo ja nie powiedziałem, to też jest w tym, ona się wydarza, ale po 2 latach, tam też jest napisane, to już by było dziwne. No jest coś takiego, co ewidentnie jakby sugeruje, że ten pewnego rodzaju autorytet taki patriarchalny rozpadł się. I w zasadzie Szolaj nie zajmuje się samym rozpadem, tylko zajmuje się gruzami, powiedzielibyśmy. Znaczy, bo bohater psychicznie jest gruzami. I te gruzy jakoś próbuje usilnie poskładać. To mu się nie udaje. Cały czas jest narażony.
Jest tylko gruzami. Nigdy nie był właściwie zbudowany. On od początku jakby wchodzi w życie już jako taki zniszczony trochę człowiek.
No nie? Więc właśnie. Dlatego to też jest oczywiście przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dlatego to się nie udaje. Ale ja bym bronił, bo to rzeczywiście ja się dużo zastanawiałem i to, że nie wymyśliłem nic, może świadczyć o tym, że to albo zadanie jeszcze do zrobienia, albo że to jest po prostu bardzo prawdziwy moment w tej książce. Próbowałem się zastanawiać nie tylko nad relacją, bo tam jest Isztwan i jest dwoje dzieci. To też jest bardzo ważne, tak. Bo jeden syn jest, nie jest jego biologicznym synem, tak. I on jest starszy i on jest w ogóle mega ciekawy. On jest wegetarianinem, on studiuje historię sztuki, jeśli dobrze pamiętam, gra Szekspira. Tak. I to jest też gra Horacja i mówi, że no, to nic ważnego.
Tak. Chłopiec czy mężczyzna młody, który też miał słabego ojca, w takim sensie, że ten ojciec też był takim kompletnie nieobecny, właściwie nie pełnił takiej funkcji ojca dla niego. Tak. I on jest też taki zagubiony w tym wszystkim, bo nie ma takiego wzorca.
Tak, tylko my go obserwujemy, jak on dorasta i on jest tak pewnego rodzaju nadzieją w zasadzie w pewnym momencie, zwłaszcza jak mówi, że do swojej biologicznej matki, która jest nową partnerką naszego bohatera, mówi o Isztwanie, że to jest reprezentant tej toksycznej męskości, to wydaje się, że nadchodzi zmiana. Później się okazuje, że on jest uzależniony od narkotyków i żadna zmiana nie nadchodzi, tylko jest jeszcze gorzej niż w przypadku naszego bohatera. Ale ta relacja, tam jest dużo takich momentów dla mnie też bardzo wzruszających nawet, jak sobie pomyślę o tym, że jak później była scena w szpitalu, bo Isztwan ratuje tego Tomasa.
Tak, to jest chyba kulminacyjna w ogóle scena w książki, mam wrażenie, że to jest taki moment, który on faktycznie po raz pierwszy być może podejmuje tak ważną, świadomie decyzję w swoim życiu, bo on ma tam, nie będziemy zdradzać tej szczegółów, ale to jakby on na szali w tym momencie całe jego życie jest. No. Jakby od jednej decyzji zależy absolutnie nie tylko jego przyszłość, ale też przyszłość innych ludzi. I nikt by go nie rozliczył, gdyby podjął decyzję etycznie naganną, bo nikt by o tym się nie dowiedział, więc jakby w takiej w ogóle taką postacią niemalże szekspirowską tutaj trochę.
Tak. Myślę, że to dobry też klucz jest do tego. I też sobie, ale wiesz, i tam jest później taka scena, kiedy lekarze w zasadzie nazywają, że on jest ojcem, że to pada, kiedy przekazują. My nie wiemy, czy to Thomas powiedział, że to lekarze, bo to lekarze mogli też. Tak. No, nie chcę tutaj zdradzać wszystkiego, to jest naprawdę taka scena, jak sobie o niej przypominam, jak czytałem, no to mam ciarki. Mhm. Ale to jest jedna relacja i ona już jest silna i ona dużo już pokazuje. Myślę, że też pokazuje, no tak bardzo świadomie jest też zrobione, jak jest konstruowany ojciec, bo ta konstrukcja jest słowem jak najlepszym, dlatego że tu nie o biologię chodzi, to jest tym mocniejsze. A później jest ta relacja oparta na więzach krwi, czyli relacja z tym młodszym synem, gdzie pojawia się to marzenie o psie, ja jako za to osobno lubię. Bo upieram się, że to też jest coś bardzo ważnego.
Tak, pies jest taką, już tak może brutalnie mówiąc, no jest pewnym rodzajem jakiejś takiej, no, budowania relacji emocjonalnej z nieczłowiekiem. Nie? Tak, jakby taką alternatywną trochę formą relacji.
Ja uważam, że się nie udaje ta relacja. To jest taka moja teza, to jakby z perspektywy rzecznika podmiotowości psów, że dlatego, że oni sobie na początku, ten ojciec z synem, uprzedmiotowili tego psa, że gdyby chodziło o relację, to
właśnie była taka proteza relacji, a nie relacja sama w sobie.
Ale wymyślenie, że to ma być pies rasowy i że ma być taki określony, no to jakby... ale okej, to mogło też się udać, tylko że narrator nie jest... No i to jest też pytanie w ogóle dla nas, czy narrator jest łaskawy, czy on ocala tego bohatera, czy jednak jest dla niego dosyć okrutny, bo w zasadzie przez całą książkę, no wydaje się, że tak po prostu rzuca w niego siekierą i zobaczymy, czy ten bohater obróci się w bok, czy zrobi unik. Na ogół mu się udaje, wydaje się, że jest mocny i go nic nie zniszczy, no do pewnego momentu, kiedy nagle...
Tutaj musiałbym chyba za dużo zdradzić zakończenia, bo to zakończenie jest bardzo wieloznaczne, jest tak ciekawe niezwykle. Ja bym raczej powiedział, że to ocala, no ocala to jest dobre słowo właśnie, że to jest jakaś taka opowieść o człowieku, tak, który próbuje zostać jakoś tam ocalony przez, no, próbuje sam siebie ocalić. Może mu się nawet udaje.
Chociaż to też jest ciekawe. Chociaż mi się wydaje, że już trochę zdradziłem wcześniej z tego zakończenia. Sorry. Ale to też jest ciekawe, bo i tu znowu wracam do literatury. To też jest bardzo ciekawe, że my rozmawiamy jako o żywych ludziach, o tym bohaterze. Ale tu wracam do literatury, bo gdyby odciąć tę ostatnią część, to ta książka inaczej się kończy i zostawia cię z czymś innym. I to sprawia też z drugiej strony, że ja sobie myślałem, takie zakończenie, no okej. Okay. Znaczy, rozumiem dobrze, jesteśmy wdzięczni autorowi, ale tutaj miałem takie rozmaite myśli. Ludzkie myśli są takie, że... że jednak ta wiara w człowieka zostaje jakoś przywrócona gdzieś tam. Zastanawiam się w zasadzie, jako autor, ale to jest pytanie do autora, jak on przechodził przez ten proces twórczy. Czy on wiedział od początku, że tak zakończy, że tym zwieńczy, czy jednak to się zrodziło w trakcie, czy widząc jakby w którą stronę te wszystkie perypetie idą, postanowił coś dołożyć, żeby no też trochę na mnie odbierać nadziei, bo to jest, no jest rodzaj też takiego, mówię nam też jakby z perspektywy takiej geopolitycznej, bo tam jest pewnego rodzaju, no też powrót do jakichś korzeni, powrót do, trochę do swojego świata, w którym nagle się okazuje, może być prawdziwy, jest tym, kim jest tak naprawdę.
No ta struktura taka kolista tej historii, że on kończy się w sumie trochę tam, gdzie zaczynamy, też znowu nie zdradzając aż tak dużo szczegółów, ona jakoś tak chyba sugeruje, albo nawet trochę wymusza takie banalne, ale w sumie może nie do końca banalne pytanie, jaki z tego morał, nie? Jeżeli mamy taką właśnie ładną strukturę cykliczną, że właśnie, prawda, że tu mamy bohatera, który robił coś, prawda, spinał się, potem spada, jakby wraca i że to jest trochę można, trochę to wygląda jak jakaś przypowiastka trochę, nie? Niemalże, tak, jeżeli chodzi o taką konstrukcję w biografii tej postaci, nie? Fabuły, jego historii. I teraz pytanie, jaki jest z tego morał? I to jest pytanie, na które Szolej absolutnie bardzo konsekwentnie nie udziela odpowiedzi. I no, jakby nie ma ani pół sugestii nie ma.
Bardzo dobrze nie
tak,
udziela.
Tak, jest taki, i ten minimalizm tutaj taki właśnie egzystencjalny, to on mnie bardzo, bardzo właśnie przekonuje, że no, to sobie sam sobie powiedz, czy jest jakiś morał w tej historii, czy nie. Bo to nikt ci nie odpowie na to pytanie.
No to jest też bardzo takie, jak myślę, konsekwentnie no jakaś budowana strategia, znowu powiem literacka, znowu odwołując się do innych książek Szoleja, który bardzo interesuje się człowiekiem jako takim i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie i jego jakby znaczeniem i dla siebie, i dla innych. I wydaje się, że na pozór traktuje, no tak właśnie bym powiedział, tak jako bohaterów, jako takie marionetki w tym sensie, które mogą być jakoś sprawdzane w różnych sytuacjach. Jest taka jego książka, która zresztą a propos kryzysu męskości, myślę, że to też jest ciekawe, opowiada o tym, o mężczyźnie w różnym momencie, różnych mężczyznach.
Człowiek, prawda?
Tak, tak, w różnych momentach swojego życia. I to też jest pewnego rodzaju taki test. Co, gdzie, kiedy. Tak się wydaje, że jakby to jest jeden wielki eksperyment, a z drugiej strony, czytając taką książkę, jakby mówię, no jak ktoś, kto też, tak jak ja, myśli sobie, nie zapomina o tym, że to jest literatura, przypatruje się, jak to jest skonstruowane, jak to jest zrobione, mówiąc brzydko, ale też dostaje jednak takie przypomnienie o tym, że w ogóle życie to jest, no, z jednej strony teatr, z drugiej strony, no, pewnego rodzaju...
No ten Szekspir nie pojawia się tam przypadkiem.
No więc właśnie, z drugiej strony też jakiś taki rodzaj, no, kalendarium ze zdarzeń i ostatecznie przypomnienie o tym, że my jesteśmy no też ciałem, zwierzętami, czyli takimi podstawowymi funkcjami, o których często paradoksalnie właśnie zapominamy. A tu to przypominanie się dzieje i wydaje mi się, że to się dokonuje. No i w tym sensie Szolej jest konsekwentny, że to jest, wydaje mi się, takie chyba z tych książek, które znamy, bo jeszcze się ukazał, jeśli pamiętam, Londyn, Turbulencje.
No to jest człowiek, tak, to jest czwarta powieść po polsku wydana.
Po polsku, tak. To wydaje się, że no, myślę, że możemy bez większych wątpliwości powiedzieć, że mamy bardzo takiego ciekawego, indywidualnego autora, który no chyba zasłużenie, jeśli możemy tak powiedzieć.
Nie czytaliśmy
wszystkich książek świata,
tak,
ale...
Tak, ale podoba mi się konsekwencja, z jaką rozwija pewien w ogóle myślenie o literaturze, tak szeroko mówiąc. I podoba mi się ten zwrot ku bardziej takiej, powiedzmy, powieściowej formie, bo wcześniejsze były, powiedzmy, takie bardziej mozaikowe, ni to opowiadanie, ni to... Tutaj też.
Chociaż też, no właśnie.
Ale najbliżej powieści to jest chyba z tych wszystkich.
Nie, no absolutnie, bo tak, są powiązane, powiązane wątki też, no powiedzielibyśmy, że to ma nawet taką konstrukcję trochę serialowo, że jest moment,
tak,
no,
odcinki, jak
matka, i co teraz zrobisz? I koniec, nie? I lecą napisy końcowe i od razu przesuwamy na następny odcinek. Więc on tu jest też bardzo w tym sensie współczesny, to znaczy jakby Szolej w pewnym sensie komunikuje się z takim drżeniem naszej uważności, naszej takiej emocjonalnej potrzeby reagowania na na tkankę rzeczywistości. No tutaj dużo takich też kolejnych komplementów pod adresem tego, jak on się też z nami komunikuje, jak ta literatura się z nami też komunikuje. Mhm.
No, komunikuje się wspaniale, bo rozmawialiśmy przez godzinę i mam wrażenie, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze drugą spokojnie, bo ta książka faktycznie nie daje spokoju. W takim sensie, że niełatwo o niej zapomnieć po przeczytaniu.
Raczej... To jest młody autor. Ja myślę, że jeszcze będą kolejne książki i będą
sugerujemy jakieś... to i z Marcinem państwu, żeby śledzić na pewno tego autora, bo jest to jeden z, powiedzmy, ciekawszych głosów na pewno światowej literatury dzisiaj. Rozmawialiśmy o, tak dla przypomnienia, o książce Dawida Szoloja, Ciało, przetłumaczonego przez Dobromiłę Jankowską i wydaną nakładem wydawnictwa Pauza, Booker 2025. Moim gościem był Marcin Wilk. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję ci również.
A nad dźwiękiem i nad wszystkim innym czuwał Paweł Lorenz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.